Otwórzmy sobie Ewangelię Marka, 8 rozdział. I chciałbym się podzielić z wami fragmentem od 31 do 38 wersetu. Ewangelia Marka 8:31. I zaczął ich pouczać o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity, a po trzech dniach zmartwychwstać. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi, rzekł im: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, utraci ją, a kto by utracił duszę swoją dla mnie i dla Ewangelii, zachowa ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za duszę swoją? Kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Takim fragmentem chciałbym właśnie się dzisiaj z wami podzielić i tak naprawdę chciałbym się skupić tak głównie nad tym wezwaniem Pana Jezusa do naśladowania Go właśnie i mówić, że kto chce pójść za mną. Ale mamy właśnie od 31, chciałem, żebyśmy trochę wcześniej przeczytali, bo to trochę mówi też nam o okolicznościach, w jakich te słowa padają i one trochę też tłumaczą to, co Pan Jezus mówi o tym zaparciu się siebie, pójściu za Nim. I zobaczcie, w jakich okolicznościach Pan Jezus wzywa do tego. Mówi: kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Ale w 31 wersecie i dalej on mówił, gdzie on idzie. Czytamy o tym, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że musi być odrzucony, że musi być zabity. I po czymś takim mówi: no jak ktoś chce iść za mną, to takie i takie są wytyczne. Więc zobaczcie, że Pan Jezus jakby miał tą świadomość i On zaprasza i ogólnie chce przecież, żeby ludzie szli za Nim. I widzimy, że te słowa, On zebrał lud specjalnie, żeby to powiedzieć, w wersecie 34, że przywołał lud wraz z uczniami swoimi. I On to wezwanie właśnie takie rzuca i mówi: kto chce pójść za mną? Ale też jakby tłumaczy właśnie to, co w wielu fragmentach Słowa Bożego też Pan Jezus to powtarzał przy innych okazjach, że to właśnie wiąże się z jakimiś wyrzeczeniami, z jakimś zapieraniem się samego siebie. I on stawia właśnie taki warunek, że jeśli ktoś chce pójść za mną, to powinien zaprzeć się samego siebie. I wydaje mi się, że pójście za Panem Jezusem w ogóle to jest też trochę coś więcej niż po prostu uwierzenie w Niego. To jest, myślę, że zaproszenie do tego, Pan Jezus, żeby człowiek wierzący podążał za Nim, to znaczy naśladował Go w pewnym sensie, żeby żył tak, jak On żył, żeby szedł za Jego przykładem. Więc tu nie chodzi tylko, żeby uznać Go, myślę, właśnie jako swojego Zbawiciela, ale że człowiek realnie wstępuje w Jego ślady i zaczyna robić też takie rzeczy, jak Pan Jezus robił. I Pan Jezus trochę tłumaczy, na czym to polega właśnie. I myślę, że ta sytuacja z apostołem Piotrem, ona dobrze tłumaczy, co Pan Jezus miał na myśli. O tym, że jak ktoś chce pójść za mną i robić to, co ja, to musi się zaprzeć samego siebie. Bo w tym fragmencie Pan Jezus właśnie zapiera się samego siebie. No bo mamy taką sytuację, że Pan Jezus mówi o tym, o swojej misji, którą otrzymał od Ojca, czyli o misji, że On musi pójść, umrzeć za grzechy świata i dlatego mówi, że musi wiele cierpieć, musi być tamto, że musi być zabity. I widzimy perspektywę apostoła tutaj Piotra, który bierze Pana Jezusa na stronę. W tej Ewangelii akurat tego nie ma, ale w innej czytamy, że on konkretnie do Pana Jezusa mówił, że zlituj się ty sam nad sobą samym, nie przyjdzie to na ciebie. Jakby chciał tak Pana Jezusa odwieźć od tego, mówił, co ty mówisz, jakie straszne rzeczy o sobie, że co ty masz cierpieć, co ty masz umierać. No i widzimy, że Pan Jezus gromi go tutaj, tak? I mówi, że nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Więc to zaparcie, myślę, że to, słuchajcie, tak jak dwa głosy w pewnym sensie. Tak jak Pan Jezus miał, można powiedzieć, wybór jakiś. Że z jednej strony jest jakaś misja, jest wola Boża, jest to, co Bóg od nas chce w swoim życiu, tak jak i w życiu Pana Jezusa, gdzie to konkretnie było, pójść na to ukrzyżowanie, to była wola Boża. Ale z drugiej strony jest też głos, tutaj w tym fragmencie, no to apostoł Piotr, nieświadomie myślę zupełnie, był tym głosem, który mówi, a gdzie ty będziesz się poświęcał? Gdzie ty będziesz cierpiał? Nie przyjdzie to na ciebie, tak jak apostoł Piotr do Pana Jezusa mówił. Daj se spokój z tymi wyrzeczeniami i z tymi cierpieniami. Więc to jest pewien wybór, myślę, który w pewnym sensie każdy człowiek wierzący ma przed sobą i tak jak Pan Jezus ma. Jest wola Boża. Ale ta wola Boża w życiu Pana Jezusa i często, myślę, w naszym życiu, ona też czasami wymaga, żeby się poświęcić, żeby móc wycierpieć coś, żeby móc ponieść jakąś stratę. Czyli jest jakiś koszt do zapłacenia, a z drugiej strony masz to, a co ja będę się wysilał, czemu ja mam cierpieć, czemu ja mam się poświęcać. Więc widzimy, że jest to, że jest wola Boża, ale ona kosztuje, żeby ją wypełnić. I jest ta droga właśnie komfortu jakiegoś takiego i droga tego, żeby myśleć o sobie, żeby właśnie myśleć o tym, co jest ludzkie, czyli o tym, żeby mi było dobrze, żebym ja się nie musiał narobić, żebym ja nie musiał się zapierać. I no i tutaj mamy ten właśnie obraz, jedno i drugie. Pan Jezus mu mówi o misji, apostołowi Piotrowi, a apostoł Piotr do Pana Jezusa mu mówi, a co ty tam będziesz cierpiał, nie przyjdzie to na ciebie. I wziął go na stronę. I myślę, że często w naszym życiu, w naszym chodzeniu za Panem Jezusem, to my musimy podejmować takie często wybory w naszym życiu codziennym. I oczywiście to nie są tak jakieś dramatyczne wybory, że mamy iść na śmierć, tak jak no, Pan Jezus tutaj, ale zobaczcie, że Pan Jezus tutaj też mówi, że kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie swój krzyż, dlatego że każdy ma swój. Pan Jezus nie mówi nam, żebyśmy wzięli jego krzyż, tylko swój. I myślę, że tak jak od Pana Jezusa, Ojciec w niebie, wymagał pewne rzeczy, żeby on zrobił, chciał, żeby wypełniła się wola Boża, to on musiał się w jakiejś mierze poświęcić w swoim życiu. Tak samo, myślę, jest i z nami w życiu, że czasami, żeby wypełnić wolę Bożą, człowiek musi się poświęcić, zrezygnować z siebie, ze swojego komfortu, właśnie nie pójść za tym głosem, który tutaj apostoł Piotr mówi, żebyś tam myślał o samym sobie, tylko żeby pójść za tym głosem, że właśnie Boża wola, żeby się wypełniła. I wiele takich, myślę, rzeczy w życiu naszym jest, że jakichś takich wyborów podejmujemy, nawet jakiegoś dnia codziennego, czy wydawałoby się małych codziennych rzeczy, albo naszego życia zborowego w kościele, no bo podejmujemy decyzje, czy zaangażujemy się na przykład w jakąś służbę, czy się nie zaangażujemy, czy pomożemy zrobić coś, czy nie pomożemy, czy jakiekolwiek inne rzeczy, gdzie mamy jakieś właśnie priorytety, tak jak to, czy jest to, że jak ja podejmę jakoś działanie na rzecz Królestwa Bożego, to, no to będę musiał czy poświęcić coś. Nazwijmy to pieniądze, środki, czas, energię, albo nie. Więc ten koszt może być nawet jakiś mały, czasami w naszym życiu, nie tak jak Pan Jezus tutaj miał do zapłacenia, czyli swoje życie włożyć w ofierze, ale myślę, że my w jakichś małych takich wyzwaniach życia codziennego i w naszym życiu z Bogiem też wybieramy. I Pan Jezus mówi, co to znaczy iść za Nim. To znaczy właśnie zaprzeć się siebie. Czyli co to oznacza? No właśnie oznacza to, żeby człowiek nauczył się, że wypełnienie woli Bożej, no, jeżeli ono wiąże się z jakimś kosztem do zapłacenia, no to żeby ten człowiek zapłacił ten koszt. Także to jest ważniejsze niż nasz komfort, niż nasza przyjemność, czy nasze jakieś taki właśnie dobrobyt. I załóżmy sobie, że jest ktoś, kto chce pójść za Panem Jezusem, ale kiedy pojawia się jakieś trudne wyzwanie, albo Bóg od niego wymaga, że on musi się w jakąś, nie wiem, nawet służbę zaangażować, która jest czasochłonna, która wymaga, nie wiem, poświęcenia jakichś pieniędzy w miarę dużych. I on mówi, nie, to jest dla mnie za dużo. Co się dzieje? Taki człowiek się wycofuje wtedy. I zobaczcie, myślę, że dlatego Pan Jezus powiedział, że jeśli człowiek nie jest w stanie się zaprzeć samego siebie, to on nie może pójść za mną. Nie może nie dlatego, że Pan Jezus nie chce, żeby ktoś za nim poszedł, ale myślę, że jest tak, że ludzie nie są często w stanie albo chętni do tego, żeby ponosić jakiś taki koszt własny, żeby właśnie no, służyć Bogu. Więc też widzimy, ja myślę, że to jest też duży, taki, znaczy duży, że ten fragment też mówi o pewnym wzroście, tak zwanym duchowym dojrzałości, gdzie człowiek wzrasta właśnie w ten sposób, że zaczyna to rozumieć i zaczyna rozumieć w swoim życiu, że więcej warte jest to, że on w swoim życiu może coś straci nawet, ale więcej zrobi dla Królestwa Niebieskiego i dla Boga, nawet swoim kosztem, bo to jest więcej warte niż to, żeby on miał dobrze, niż żeby miał komfort, czy niż żeby po prostu, no właśnie, żeby patrzył na siebie i myślał egoistycznie, a dlaczego ja miałbym się poświęcać. Więc Pan Jezus zaprasza wszystkich, ale mówi, że jeśli się chcecie iść za mną, to życie, które ja żyję, czyli życie poświęcone dla Boga, ono natrafi w jakimś momencie, albo nie w momencie, tylko no będzie tak, że człowiek będzie musiał się poświęcić na rzecz właśnie budowy Królestwa Bożego. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, no to nie pójdziesz za Panem Jezusem, pewnie się wycofasz w pewnym momencie. I jak dalej czytamy to, co Pan Jezus tutaj mówi, to tak na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że wygląda to dosyć ponuro. Że pójście za Panem Jezusem, no to jest strata. Że zapieranie się, jakieś szkody, koszty, no też tak samo po sobie. Pan Jezus tutaj mówił, że on musi wiele cierpieć, być odrzucony. No ale też mówi o zysku. Jaki jest zysk? Nie wiem, jest coś z tego, że pójdę za Panem Jezusem? No i czytamy tutaj. Ten zysk to jest dusza. Dusza. Także coś człowiek traci, ale coś zyskuje. W pewnym sensie tracisz komfort jakiś i czasami musisz poświęcić się i tobie może będzie gorzej, ale co masz w zamian za to? Pan Jezus mówi, że zyskujesz duszę swoją. Z drugiej strony, jeśli pójdziesz za tym komfortem, pójdziesz za tym, żeby tobie było dobrze, za gonitwą, za bogactwami tego świata, jak w 36 wersecie Pan Jezus tutaj mówi, że choćby cały świat pozyskał, to tutaj też zyskasz. No właśnie zyskasz. Na przykład ten komfort, jakieś bogactwa, ale stracisz coś i to jest dusza. Także zobaczcie, że z jednej i z drugiej strony człowiek, co by nie wybrał, to tutaj coś zyskuje i tu coś traci. Czyli wypada na to, że to nie ma tak, że zyskasz i jedno, i drugie. Że i świat pozyskam, i duszę pozyskam. No nie. Pan Jezus mówi, pójdziesz za mną, to możesz stracić w jakichś sferach życia, ale zyskasz duszę. Natomiast jeśli pójdziesz nie za mną, tylko właśnie za komfortem, za bogactwami tego świata, no to stracisz właśnie tą duszę. No i pytanie, co tu wybrać? I oczywiście Pan Jezus jakby odpowiada 36 werset tym, że dusza jest najważniejsza. Mówi, że albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł. Także zestawia Pan Jezus i mówi tak, pójdziecie tą drogą, to będziecie mieli taki zysk, pójdziecie tą drogą, to będziecie mieli taki zysk. Ale na końcu zestawia, a co ci z tego świata? Co ci z tych rzeczy, które tutaj na tym świecie możesz zebrać? I on daje taki no, ekstremalny przykład, mówi, no choćbyś nawet wszystko zyskał, co tu się da na tym świecie. Ale poniósł szkodę na swojej duszy. To czy warto? No oczywiście to jest pytanie retoryczne, bo odpowiedź jest nie warto. Nie warto. Więc może coś tam zyskasz, upierając się jakby, żeby być no, takim egoistycznym podejściem dla siebie, nie poświęcając się, nie służąc Bogu, jakiś komfort, jakieś bogactwa tego świata, tylko że ostatecznie, kiedy Pan Jezus przyjdzie, no to okaże się, że jeżeli stracisz duszę, no to jest po prostu niewarte tego wszystkiego. Aczkolwiek z tą stratą duszy też myślałem sobie o tym, że w tym fragmencie to niekoniecznie musi tylko i wyłącznie oznaczać jakiejś wieczności, zbawienia, ale myślę już tutaj na tym świecie w pewnym sensie człowiek szkodzi swojej duszy. No w pierwszym liście Piotra na przykład 2:11 mamy napisane coś takiego: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy waszej. Podobny taki fragment, jeśli chodzi o koncepcję, o ideę, tak jak mamy to, co Pan Jezus tutaj uczył, bo znowu jest o zapieraniu się, powstrzymywaniu się, tutaj konkretnie pożądliwości, i że one walczą przeciwko duszy. Czyli widzimy, jeżeli człowiek się nie zapiera siebie i pozwala sobie na wszystko, co tylko mu tam ciało podpowiada i pożądliwości, on, jak tu wedle apostoła Piotra, mówi, no szkodzi swojej duszy. I myślę, że często jest właśnie z pożądliwościami i z grzechem w ogóle tak, że one w pewnym sensie dają jakąś taką chwilową satysfakcję, ale w długotrwałym czasie na twojego ducha, na twoje wnętrze, na twoją duszę wpływają no, bardzo negatywnie, że to niszczy człowieka i długofalowo nie wywołuje dobrych owoców. Więc jakby i Piotr, i tu Pan Jezus mówi o tym, że właśnie zyskujemy duszę, kiedy zapieramy się siebie. I wypisałem sobie dwa takie przykłady z Biblii, które właśnie mamy ludzi, którzy zapierają się siebie i taki kontrast człowieka, który się siebie nie zapierał. No i te dwa przykłady to na przykład spójrzmy na życie apostołów w Dziejach Apostolskich. Nie? To są apostołowie jako ci, którzy no, zapierają się siebie, idą za Chrystusem i zobaczcie, że sprawdza się to, co Pan Jezus zapowiada tutaj, tak? Że oni musieli cierpieć. Czytamy w Dziejach Apostolskich, że zabronili im głosić o Jezusie, a apostołowie mówią, że nie, że będą głosić. Ubiczowali ich, a tamci co? Cieszyli się, tak? Że zostali uznani godnych, żeby cierpieć dla Chrystusa. Czytamy o tym, jak Paweł z Sylasem byli w więzieniu, że śpiewali. Więc myślę sobie, że w ten sposób też, zobaczcie, że ta droga, że oni poszli za Bogiem, zapierali się siebie, że ich stan, można powiedzieć, taki zewnętrzny i okolicznościowy był zły, bo byli prześladowani, byli no, biczowani, ale stan wewnętrzny, stan ich duszy był bardzo dobry. Byli pełni radości. I nawet jak ich tam biczowali, czy nawet jak Paweł był w więzieniu, to on potrafił śpiewać, być radosny, pisał listy, jeszcze nas zachęcał, w liście do Filipian pisze, zawsze się radujcie. Więc to mi pokazuje też, że tutaj, zobaczcie, już na tej ziemi, kiedy człowiek idzie tą drogą zapierania się siebie i poświęcania się dla Boga, jego dusza rozkwita, nawet w trudnych warunkach, nawet wśród okoliczności ciężkich, że trzeba cierpieć, to jednak wewnętrznie oni są zbudowani. Jest też taka w kontraście do nich księga, myślę, że może to jest najbardziej pesymistyczna księga w Biblii i ponura. Nie wiem, czy wiecie, o jakiej myślę. No nie. O księdze kaznodziei Salomona, gdzie ta marność nad marnościami i wszystko marność. I zobaczcie stan duszy Salomona, gdzie on pisał pod koniec życia. Człowiek, który miał wszystko. Tak jak tu Pan Jezus mówi, że choćby cały świat pozyskał. Ja myślę, że Salomon jest przykładem człowieka, który ten cały świat pozyskał. Bo czego on tam nie miał? No wszystko. Mądrość, pieniądze, władza, chwała. A zobaczcie, że jego... Ale był daleko od Boga, niepoświęcony Bogu. I zobaczcie stan jego duszy. Nawet jak się czyta tą księgę kaznodziei z Salomona, to jest jakiś pesymizm, takie zgorzknienie. Nawet tam pojawiają się takie sformułowania, że on życie nienawidzi. Możemy sobie otworzyć na chwilę. Przeczytam parę wersetów, które na ten temat mówią. 734 to jest chyba w Biblii Warszawskiej strona. Tak, i od trzeciego wersetu przeczytam, drugiego rozdziału. To jest parę rzeczy, które Salomon mówi o sobie i chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę właśnie na to, jaki on miał tryb życia, że on sobie nie odmawiał, że to jest człowiek, który no, nie zapierał się siebie i no, nie doprowadziło go to dobrze. Ale on mówi tak. Umyśliłem sobie, że pokrzepię swoje ciało winem, lecz tak, aby moje serce mądrze mnie prowadziło i że będę trzymał się głupoty, aż zobaczę, co dobrego mają synowie ludzcy czynić pod niebem w ciągu krótkiego czasu swojego życia. Podjąłem wielkie dzieła, wybudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem sobie ogrody i parki i zasadziłem w nich różnego rodzaju drzewa owocowe. Urządziłem sobie stawy z wodą, aby z nich nawadniać las rosnących drzew. Nabyłem sobie sługi i służebnice. Miałem też niewolników urodzonych w domu. Nadto miałem stada wołów i owiec, więcej niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nagromadziłem sobie też srebra i złota, nadto skarbów królów i krajów. Wystarałem się o śpiewaków i śpiewaczki. I to, czym synowie ludzcy się rozkoszują, mnóstwo kobiet. I tak stałem się wielki i przewyższałem wszystkich, którzy byli przede mną w Jeruzalemie. Nadto pozostała mi mądrość. I niczego tylko zapragnęły moje oczy, nie odmawiałem im. Nie wzbraniałem mojemu sercu żadnego wesela. Owszem, moje serce radowało się z wszelkiego mojego trudu. I taka była moja nagroda za wszelki trud mój. Krótka jego autobiografia, gdzie on tak naprawdę można powiedzieć, że on opowiada o tym, jak zyskał wszystko, chyba co ludzie tak naprawdę na świecie chcą mieć. Sławę, pieniądze, mądrość, bogactwo. I dalej, kiedy czytamy, 12 na przykład werset, i znowu zacząłem rozmyślać nad marnością, szyderstwem, głupotem. Gdzie to jest? No nie wiem, 17, może inaczej. I tak znienawidziłem życie, gdyż nie podobał mi się bieg rzeczy pod słońcem, wszystko bowiem z marnością i gonitwą za wiatrem. Nie chcę tutaj może aż tak dużo też dalej cytować, ale wniosek, zobaczcie, że z tego jest taki, kiedy czytamy tą księgę, właśnie chciałem, myślę, że on jest bardzo dobrym przykładem, że kiedy człowiek zabiega o ten świat i choćby go pozyskał, tak jak Pan Jezus mówi, bo ciężko powiedzieć, że Salomonowi się nie udało. No on tutaj mówi, że on to wszystko miał. Ale co z tego? Jaki był stan jego duszy? Czy on nie podniósł już za życia szkody na swojej duszy? Tak jak mówię, to jest chyba jedna najbardziej taka pesymistyczna i ponura księga, kiedy sam ton, nawet jak czyta się, to można wyczuć w tej księdze, że to jest no, człowieka niezbyt szczęśliwego. Mądrego, mającego dużo mądrych rzeczy do powiedzenia, ale stan jego ducha nie jest najlepszy. On mówi właśnie, znienawidziłem życie. Więc myślę, że to jest też dowód taki, jego życie, Salomona, że gonitwa za bogactwami tego świata, za przyjemnościami, wygodą, komfortem, właśnie bogactwem, że ona nie daje zaspokojenia duszy i nie sprawia, że człowiek wewnętrznie, nazwalibyśmy to, do czego każdy chciałby mieć, staje się szczęśliwy. Więc zobaczcie, jak to jest. Mamy apostołów, którzy mają trudne okoliczności i nie mają nic z tych bogactw, tych komfortu i w ogóle, ale są ludźmi bogatymi, w sensie wewnętrznie. Ich dusza rozkwita. A mamy człowieka, który no, miał wszystko, co by można powiedzieć, co chciał człowiek mieć. No i jego dusza nie ma się najlepiej. Więc myślę, że nawet tutaj, już na ziemi, kiedy Pan Jezus mówił o tej stracie na duszy, to on przedstawił właśnie te dwie drogi. Tak? Jest droga woli Bożej i wypełnienia tego, co Bóg chce, co czasami wiąże się z tym, że trzeba podnieść jakąś szkodę. I to przecież nie chodzi o to, że Bóg chce komuś dołożyć trudu czy czegoś tam, ale no po prostu tak jest, że jak chcesz coś zrobić często, no to musisz w to zainwestować, chociażby czas, energię, pieniądze, a czasami się pojawią przeciwnicy, którzy będą cię nie lubić, albo czasami będziesz musiał komuś pomóc, no to też będzie wymagało od ciebie jakiegoś poświęcenia i takie rzeczy są konieczne, żeby człowiek mógł Bogu służyć. Ale nawet tracąc, właśnie zdawałoby się, to człowiek buduje się, buduje swoją duszę wewnętrznie. A kiedy człowiek zabiega o ten swój komfort, o to, żeby było mu dobrze i myśli sobie, a dlaczego ja mam się tak poświęcać? A dlaczego ja mam, no nie wiem, służyć komuś innemu? I wydawałoby się, że on coś zyskuje, bo się nie poświęca, bo nie ponosi tego kosztu, nikt tam go nie znieważa na przykład. No ale traci właśnie na swojej duszy i stan takiego ducha, takiego człowieka, myślę, że się pogarsza. A jak Pan Jezus tutaj mówi, no że tą największą wartością dla człowieka okazuje się dusza, jego wnętrze, tak? Co ci z tego, czy jesteś... Powiem tak, każdy człowiek w życiu chciałby być szczęśliwy, nie? I czy lepiej być biednym, szczęśliwym, czy smutnym, bogatym? No zdecydowanie chyba lepiej być szczęśliwym, biednym, bo myślę, że ten stan twój wewnętrzny ducha w życiu jest najważniejszy. I w pewnym sensie mamy tutaj drogę do tego, że ludzie, którzy wybierają to, żeby pójść za Jezusem, tak jak On, tak jak Pan Jezus mówił, że biorą krzyż, że potrafią zaprzeć się siebie, budują swoją duszę. Ale nie tylko to, no bo oczywiście też to jest w kontekście no, ostatecznym. Tak? Czytamy 38 werset. Pan Jezus mówi o momencie swojego powtórnego drugiego przyjścia. I mówi, że kto bowiem wstydzi się mnie i słów moich przed tym cudzołożnym i grzesznym rodem, tego i Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami świętymi. Tak nawet można by sobie spróbować wyobrazić sobie tą sytuację, nie? Że przychodzi Pan Jezus rzeczywiście z tymi aniołami świętymi i stoją tam ludzie i stoisz ty na przykład. Nie fajnie by było, jakby tak Pan Jezus przyszedł i powiedział, o, to jest mój człowiek, nie? Chodź tutaj, tam na przykład Michał, czy Marek, czy ktoś indziej. Myślę, że w tym momencie no każde poświęcenie jest tego warte i powinniśmy myśleć o tym momencie. Tak naprawdę zobaczcie to, co będzie tam na końcu, kiedy Pan Jezus wróci, się liczy. Tak? I nawet jeśli ja mam ponieść koszt dzisiaj jakiś i szkodę, to warto ją ponieść, bo kiedy Pan Jezus wróci, to mówi, ja się nie będę wstydzić ciebie. No i to będzie właśnie no, wspaniały taki też no, dzień. Więc myślę, że jako ludzie wierzący też powinniśmy myśleć z tej perspektywy, nie co teraz ja zyskam, czy co teraz będzie lepsze dla mnie, tylko co będzie, jak Pan Jezus wróci. Bo wtedy dopiero jest zapłata i wtedy jest wycena i wtedy dopiero okazuje się, czy coś opłacało się robić, czy się nie opłacało robić. Pan Jezus o tym mówi, tak? No bo rzeczywiście może tak być, że ktoś żyje dla siebie, jest egoistą, nie poświęca się w ogóle i ma całkiem, powiedzmy, nawet nieźle, wydawałoby się, na tym świecie. Tylko że kiedy wróci Pan Jezus, no to może się okazać, że będzie miał bardzo źle. Więc Pan Jezus zwraca na to uwagę i mówi też w tym kontekście swojego przyjścia. I też tu jest taka... No, mówi też o presji, zobaczcie, bo myślę, że to może być też pewien problem dla ludzi, może też świeżo nawróconych, czy przychodzących do wieczoru, czy zmieniających religię, starających, albo nawracających się, że jest jakaś presja, zobaczcie też rodziny, czy presja bliskich swoich, żeby nie pójść za Jezusem. Zresztą mam taką śmieszną anegdotę, trochę śmieszną, nieśmieszną, bo na obozie kiedyś byłem, no i tam ostatni dzień obozu i taki chłopak do mnie mówi, że chce się nawrócić. No i ja mówię, bardzo dobrze, porozmawialiśmy chwilę. No i już nie pamiętam dokładnie, o czym no, o zbawieniu rozmawialiśmy. Pomodliliśmy się, on o zbawienie i tak dalej. I on potem do mnie mówi, Weź wujek, nie mów tego nikomu. Nie? Ja taki zdziwiony, ale potem przyniosłem mu ten fragment, pokazałem, ale zobacz, tutaj jest napisane, że jak ty się wstydzisz Pana Jezusa, to on się wstydził, będzie potem ciebie. Powiem szczerze, że musiało go to ruszyć, bo na drugi dzień już wszystkim rozpowiedział. Nie? Ale zobaczcie, że jest coś takiego, jest jakiś taki wstyd czy presja tego, że ktoś poszedł za Jezusem. I Pan Jezus tutaj zwraca się do tego, mówi, nie wstydźcie się ich, tak? Mówi, przed grzesznym rodem byś się wstydził, tak? No, jeżeli mnie się będziesz wstydził, no to co? Potem ja przyjdę, ja się do ciebie wstydził. No i też myślę, że to jest bardzo ważne. Już tak podsumowując ten cały fragment, no myślę, że każdy wierzący, każdy człowiek powinien właśnie, żeby się nie zatrzymywać tylko na tym, że wierzę w Jezusa, ale chcieć iść za Nim. Czyli właśnie, żeby rosnąć, żeby starać się właśnie zapierać siebie, być użytecznym dla Boga w Jego planie dla naszego życia. Bo On ma jakąś misję, jakiś plan dla twojego życia, tak jak miał dla Pana Jezusa. Oczywiście nie tak ogromny i wielki plan, jak miał Pan Jezus. Czytamy o tym, no, w liście do Rzymian też będziemy o tym, że jest wiele członków, różne są funkcje i dużo rzeczy, ale zobaczcie, że to jest zawsze przy kooperacji jakby Boga z człowiekiem, że jeżeli człowiek nie jest skłonny do tego, żeby się poświęcić albo żeby coś zrobić, co będzie go kosztować, to żadna misja nie wypali, żadne nic, czegoś zrobienie też no, nie da rady. Myślę, że powinniśmy mieć też ambicję taką w naszym życiu, żeby być przez Boga używanym, żeby być częścią Jego planu i żeby mieć takie poczucie, że robimy rzeczywiście coś dla Niego wartościowego i też realizujemy się jako tutaj Jego dzieci na ziemi. I oczywiście to jest trudna rzecz, zapieranie się siebie, to z samej nazwy już. No, jak czytamy w innych fragmentach, albo krzyżowanie, albo umartwianie, no, to nie są wszystko przyjemne rzeczy. Ale to są bardzo błogosławione rzeczy, tak? Bo z tego potem jest błogosławieństwo. Jak Pan Jezus właśnie mówi, to jest droga do tego, żeby nasza dusza żyła. Może kontrintuicyjne, że będzie tobie lepiej, jak się zaprzesz samego siebie. Ale tak to dokładnie wygląda. Więc zachęcam nas tym wszystkim właśnie, żebyśmy walczyli o to. I to jest właśnie ta droga, samo takiego zaparcia się siebie, ale no właśnie na rzecz budowania Królestwa Bożego, wypełniania Jego woli, bo możemy rzeczywiście stracić coś na tym świecie, nie zyskać świata, no ale lepiej zyskać duszę niż zyskać świat. Amen.